Dziś w programie po raz kolejny sięgamy do zapisów 10. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wiosna Jesieni o satysfakcji życiowej osób starszych. Konferencja miała miejsce w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Wysłuchamy wystąpienia księdza doktora Krzysztofa Napory z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na temat zadania starszych, a zadania wobec starszych. Refleksja na podstawie wybranych tekstów biblijnych. Ksiądz Krzysztof Napora jest biblistą z wykształcenia, a przedstawi m.in. zagadnienia dotyczące kwestii postrzegania starości w kulturze semickiej. Ksiądz Krzysztof z perspektywy Biblii pokaże nam zadania seniorów i wobec seniorów, bazując na Starym Testamencie.
Wyrażenia, które pojawiają się w kontekście osób starszych i pewne trudności, które się z tym wiążą. Otóż najczęściej osoby starsze w Starym Testamencie określane są jako zaken, zakenim. Z tym, że trzeba pamiętać, że słowo to pochodzi od hebrajskiego rzeczownika zakan, który oznacza męski zarost na twarzy, brodę. Konsekwentnie zaken to człowiek brodaty, dojrzały mężczyzna. Etymologia ta, wskazując zasadniczo na element męskiej urody, wydaje się rezerwować wątpliwy przywilej starzenia się tylko dla tej brzydszej części ludzkości. Rzeczywiście przymiotnik zaken w całej Biblii pojawia się w formie żeńskiej, czyli w odniesieniu do kobiet jedyny raz w idyllicznym obrazie proroka Zachariasza, który mówi o tym, że znowu staruszkowie i staruszki, czyli zekene i zekenot, zasiądą na placach Jeruzalem wszyscy z laskami w ręku z powodu podeszłego wieku. To jest jedyny moment, kiedy przymiotnik starsza jest użyty w formie żeńskiej. Drugą trudnością, na którą należy zwrócić uwagę, to jest fakt, że ten termin zekenim, zaken, który tłumaczymy zwyczajnie jako stary, starzec czy starsi, niekoniecznie oznacza tylko wiek. W wielu tekstach, a powiedziałbym w przeważającej ilości tekstów, on występuje ponad 170 razy w tekście biblijnym, większość z tych wystąpień nie odnosi się do wieku, ale raczej do grupy społecznej, która sprawuje władzę na terenie danego kraju albo na terenie danego miasta. I oczywiście może się to wiązać z systemem gerontokracji, w którym władzę sprawują starsi, ale nie musi być to, ta starość nie musi być warunkiem koniecznym do sprawowania władzy. Wystarczy odpowiednia pozycja materialna na przykład. Wiele tekstów używa słowa zekenim, czyli po prostu starsi, na określenie dorosłych mężczyzn danej społeczności. Nieco lepiej tylko jest ta sytuacja przedstawia się na gruncie języka greckiego. Tutaj też mamy pewne wieloznaczności w użytych terminach. Jeśli chodzi o zadania wobec osób starszych, od tych postanowiłem rozpocząć, to tym, co wysuwa się w Biblii na czoło, jeśli chodzi o odniesienie do osób starszych, jest szacunek. I szacunek ten wynika z kilku przesłanek. Po pierwsze, podeszły wiek w Biblii zawsze postrzegany jest, a przynajmniej w starszej części ksiąg biblijnych, jako oznaka Bożego błogosławieństwa. Dalej, osoby starsze, niekiedy słabe, bezradne, bezbronne, stanowią grupę, która w wielu tekstach biblijnych zdaje się cieszyć szczególną Bożą obroną. Dalej, kiedy rozważamy zagadnienie szacunku dla osób podeszłych wiekiem, znaczenie wydaje się mieć również struktura społeczna Izraela oparta na rozgałęzionych, wielopokoleniowych więzach rodzinnych czy też klanowych. Niebagatelną rolę odgrywa również to, jaką funkcję pełniły starsze osoby w społeczności starożytnego Bliskiego Wschodu. Były przede wszystkim postrzegane jako przekaziciele tradycji i nauczyciele mądrości. No i wreszcie nie sposób oprzeć się wrażeniu, że w szacunku do starszych ujawnia się pewna praktyczna mądrość narodu, który każe postrzegać starość jako naturalny element życia każdego człowieka. Świadomość, że życie każdego człowieka zmierza nieuchronnie w stronę starości, uczy z szacunku dla starszych czynić kapitał na własną starość. Nie uwłaczaj człowiekowi w jego starości, albowiem z nas niektórzy się zestarzeją, mówi mędrzec Syrach. Ten praktyczny, a może nawet ekonomiczny wymiar szacunku dla starszych wydaje się pobrzmiewać w czwartym przykazaniu dekalogu, które szacunek dla starszych, tu konkretnie rodziców, wprowadza w przestrzeń przymierza Boga z człowiekiem, czyniąc z niego warunek długiego życia na ziemi, którą Bóg obiecał swojemu ludowi. Czci twego ojca i twoją matkę, abyś żył długo na ziemi, którą Pan Bóg ci daje, tak jak mówi Księga Wyjścia, albo też jak rozszerza jeszcze Księga Powtórnego Prawa, aby dobrze ci się powodziło na ziemi, którą Bóg ci daje. I nie mamy wątpliwości, że to przykazanie ma zdecydowanie wymiar bardzo praktyczny, czego przykładem są te formy oddawania szacunku, a jestem przekonany, że to jest tylko pewna część konkretnych wymiarów szacunku, czy też czci, jakiej prawodawca biblijny oczekuje od tych, którzy wchodzą w przestrzeń przymierza, przykazań. Szacunek wobec starszych został w Izraelu wpisany w samo serce zbioru praw w Pięcioksięgu, czyli tak zwany kodeks świętości, gdzie czytamy: przeciwizną wstaniesz, będziesz szanował oblicze starca, w ten sposób pokażesz bojaźń Bożą, ponieważ ja jestem Pan. Jak widać, szacunek wobec starszych, według tego przykazania, nie ma znaczenia czysto humanitarnego, ale ma wymiar religijny. Jest wyrazem szacunku do samego Boga oraz porządku stworzonego przez Niego świata. Porządku, którego gwarantem jest Bóg. Ja jestem Pan. Biblijne wskazania wobec osób starszych. Wydaje się, że już w tym, co zostało powiedziane do tej pory, dostrzec można pewne elementy, które swego rodzaju zadaniem dla osób starszych. Choć sam fakt długiego życia jest w Biblii znakiem Bożego błogosławieństwa, to jednak błogosławieństwo to staje się zaproszeniem do odpowiedzi poprzez życie prawe, bo jak uczy Księga Daniela, można się również zestarzeć w przewrotności. Choć z wiekiem tradycyjnie wiązano mądrość, to przecież związek ten wcale nie jest oczywisty, bo starość jest czcigodna, jak mówi Księga Mądrości, nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie mierzy. Sędziwością u ludzi jest mądrość, a jak dosadnie powie mędrzec Kohelet, lepszy jest młodzieniec ubogi, lecz mądry od króla starego, ale głupiego. Czy jednak odnajdziemy w Biblii zadania postawione wprost przed osobami starszymi? Należy zauważyć, że autorzy biblijni nie zwracali się zbyt często bezpośrednio do osób podeszłych wiekiem. Jak sugeruje tutaj klasyczny autor polski Ostański, w całej Biblii jest tylko jeden tekst skierowany wprost do ludzi starszych, zawierający właściwe dla nich pouczenie. Jest to fragment drugiego rozdziału listu do Tytusa. Paweł również nie zwraca się bezpośrednio do starszych, ale przekazuje swojemu uczniowi, biskupowi Krety, Tytusowi, pewne konkretne wskazania, których adresatem są osoby starsze. Paweł rozpoczyna swoje instrukcje do Tytusa od emfatycznego syde. Ty zaś, to wskazuje na charakterystyczny kontrast. W odróżnieniu od wspomnianych wcześniej przez Pawła, krnąbrnych, gadatliwych i zwodzicieli, o których niepochlebne świadectwo wystawia już nie tylko Paweł, ale nawet rodzimi kreteńscy poeci, pisząc: Kreteńczycy to zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwe. W odróżnieniu od tych, którzy powodowani chęcią zysku głoszą żydowskie bajki czy też nakazy ludzi odwracających się od prawdy, takich słów używa Paweł, Tytus winien głosić zdrową naukę. Pierwszym elementem tej nauki są wskazówki dla starszych mężczyzn. Te wskazówki brzmią następująco. Ty zaś głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką, że starcy, presbytes, winni być ludźmi trzeźwymi, statecznymi, roztropnymi, odznaczającymi się zdrową wiarą, miłością i cierpliwością. Pierwszym wskazaniem jest, jak widać, trzeźwość. Przymiotnik nefalios ma podwójne znaczenie. Dosłownie wskazuje osobę, która trwale albo czasowo powstrzymuje się od spożywania alkoholu, bądź unika jego nadmiaru. W sensie metaforycznym przymiotnik oznacza osobę stonowaną, czujną, będącą w pogotowiu. Pewna analogia z pojawiającą się w kolejnych wersetach wskazówką dla starszych kobiet, które według świętego Pawła nie powinny upijać się winem, sugerować może, że Paweł kładzie nacisk na znaczenie dosłowne. Co ciekawe, wskazanie to pojawia się również w odniesieniu do starszych wspólnoty, to znaczy tych, którzy sprawują we wspólnocie posługę władzy. Drugim wskazaniem jest stateczność. Przymiotnik semnos oznacza poważny, zrównoważony, godny szacunku. I co ciekawe, przymiotem tym oznaczającym sposób bycia, postępowania, które budzi szacunek otoczenia, cechować się winni według nauczania świętego Pawła nie tylko starcy, ale również specyficznie diakoni, kobiety oraz szczególnie wszyscy uczniowie Chrystusa. Jako trzecie wskazanie pojawia się roztropność. Greckie sofron oznacza osobę rozumną, opanowaną, wewnętrznie zdyscyplinowaną, zdolną zachować właściwy umiar. Wydaje się to wskazywać na umiejętność przeżywania życia ze zdrowym dystansem, zarówno do warunków zewnętrznych, jak i dystansem do własnych ograniczeń. Te trzy wskazówki mają, jak wspomniałem wcześniej, charakter ogólny. Można rozpoznać je bez trudu jako elementy filozofii stoickiej. Formułując swoje wskazówki, Paweł nadaje im jednak pewien rys charakterystyczny dla chrześcijan. Pisze bowiem, że starcy winni oznaczać się zdrową wiarą, miłością i cierpliwością. Specyficzna konstrukcja gramatyczna posługująca się rzeczownikami w celowniku, ta specyficzna konstrukcja gramatyczna sprawia, że zdanie to powinniśmy przetłumaczyć, iż starcy powinni charakteryzować się powinni być zdrowi, czy też solidni w wierze, solidni w miłości i solidni w cierpliwej wytrwałości. Jakby każdy z tych elementów zostaje podkreślony. Oczywiście w tej triadzie bez trudu usłyszymy echo Pawłowych cnót, wiary, nadziei, miłości. I to jest ta specyfika, którą można zauważyć we wskazaniach dla starszych mężczyzn. Jeśli chodzi o starsze kobiety, winny być one, tutaj wskazuje święty Paweł, czego winny unikać. Najpierw winny być w zewnętrznym ułożeniu jak najskromniejsze. I tutaj w słowie tym pobrzmiewa wezwanie do świętości. Tak naprawdę jest to zaproszenie do wejścia w obszar osobistej świętości. Dwie rzeczy, których powinny unikać, to mianowicie plotki i oszczerstwa. I tutaj Paweł posługuje się bardzo silnym, mocnym me diabolus, nie być fałszywym oskarżycielem. Pobrzmiewa nam diabolos, czyli szatan, czy też zły duch w Nowym Testamencie. Z drugiej strony powinny również nie dawać się czynić niewolnicami wina, a więc unikać nadmiaru wina. Ponadto powinny dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, powinny uczyć młode kobiety. Zamiast zakończenia. Przyjęta w tytule logika, która najpierw wskazywała na obowiązki starszych, a potem zadania wobec starszych, wydawała mi się dosyć naturalna, nawet ze względu na pewien naturalny bieg wydarzeń w życiu człowieka, który po okresie aktywności przechodzi w czas nieco większej pasywności. Nie umiem się jednak oprzeć wrażeniu, że ten materiał, nad którym pracowałem, prowokuje, by tę, wydawałoby się, naturalną kolejność odwrócić. By to podstawowe zadanie wobec osób starszych, wyrażające się w szeroko rozumianym szacunku, nigdy nie stało się okazją do uprzedmiotowienia, objawiającego się niekiedy w bardzo subtelnej formie, abyśmy nigdy nie pomyśleli o osobach starszych jedynie jako przedmiocie naszej troski. Teksty biblijne nie tylko te stawiające przed starszymi konkretne zadania, ale również te ukazujące rolę człowieka w Bożym planie na każdym etapie jego życia, kładą ogromny nacisk na podmiotowość osób starszych.
Jakie są możliwości edukacyjne seniorów, a także ich realizacja, nie tylko w dobie COVID-19? Magister Łukasz Grzejda ze Szkoły Podstawowej nr 34 w Lublinie.
Temat związany z możliwościami seniorów uczestniczenia w procesach edukacyjnych. Po jesieni życia, która tak naprawdę dzisiaj staje się już wiosną tego okresu życia, starzenia się, okresu życia seniorów, jest to, jak się okazuje, bardzo dobry czas na to, żeby zainwestować w siebie, w swój rozwój intelektualny, osobowościowy, relacyjny, duchowy. Zdobywana wiedza zwiększa świadomość jednostki, przyczynia się do jej rozwoju psychicznego, doskonalenia inteligencji emocjonalnej, uczestnictwa w kulturze. Jako osoba w młodym wieku jeszcze mam wrażenie, że wiele się mówi o takiej potrzebie organizacji czasu dla seniorów i w ostatnim czasie chyba następuje takie przeobrażenie myślenia o procesie starzenia się, czy właśnie o tym okresie jesieni życia. Najczęściej może myśli się bardziej o opiece dla osób starszych, ale równocześnie wzrasta zakres też poznawania potrzeb seniorów, tworzonej bazy możliwości zaangażowania się ich w przeróżne inicjatywy rozwojowe dla poprawy jakości ich życia. Chcę właśnie poprowadzić też słuchaczy do otwarcia się, dostrzeżenie też na wielorakich sposobów aktywności seniorów w dziedzinie edukacyjnej. Każdy człowiek stara się otwierać na sposób uczenia się, otwiera się na wzrost osobowości przez różne inicjatywy i działania w swoim życiu. Natomiast warto chyba ciągle innowacyjnie podchodzić do tego, żeby patrzeć na seniorów jako osoby, które dalej mogą się kształcić, mogą rozwijać swoje talenty, zdolności. Być może niektórzy zaczynają od tego, że nadrabiają może troszeczkę braki, których te edukacyjne, których nie doświadczyli w młodości z różnych względów. Więc to nowe podejście to właśnie dostrzeżenie profilów kształcenia osób starszych. I chyba nie mylę się, jeżeli powiem, że niewiele uczelni dzisiaj kształci czy specjalizuje ludzi do tego typu działań konkretnie edukacyjnych dla seniorów. Dalej ta nauka właśnie geragogika jako subdyscyplina pedagogiki zajmuje się tym, aby poznawać coraz bardziej możliwości i potrzeby osób starszych i tych starzejących się, które są zdolne do tego, aby kształcić się, rozwijać się, uczyć się. Najczęściej w literaturze przedmiotu znajdują się te zagadnienia, które wiązałyby się z marginalizacją seniorów, wykluczeniem społecznym czy brakiem możliwości i umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym. Ale wiemy, że tak w życiu nie musi być, by poddawać się właśnie może tylko tej kwestii, w czym seniorzy nie są dziś jeszcze aktywni, może dlaczego, albo że nie dostrzegają, nie mają możliwości czy dostępu do tego, aby wzrastać, kształtować się, uczyć się. I zauważyć warto także, że starzenie jako proces takiego dojrzewania człowieka jest dzisiaj uznane jako możliwość otwarcia się na wartości, że sama starość jest uznana jako wartość. Od różnej strony podchodzi się do tego procesu starzenia się. Jest podejście holistyczne, czyli takie całościowe, aby widzieć, dostrzec to, że okres starości jest dopełnieniem życia. Czy jest to już w pełni dostrzeganie właśnie tych wszystkich takich cech siebie, cielesności, psychiczności, duchowości, łączenia w sobie, w jednej osobie właśnie tych wszystkich sfer. Otwarcie na kulturę i cywilizację, a także patrzenie w perspektywie wieczności. Więc dojście do pełni człowieczeństwa to jest ten proces całościowego uczenia się. Od strony aktywności świadomego podmiotu człowiek wzrastając potrzebuje aktualizować siebie, zdobywać coraz większą samoświadomość. Pozwoli mu to właśnie cały czas wzrastać i siebie widzieć jako wartość. Natomiast ten aspekt uczenia się to jest określenie też człowieka jako osoby, istoty, która w ciągu swojego życia cały czas jest otwarta i ukierunkowana na działania twórcze, na działania edukacyjne, działania kształtowania siebie, swojej osobowości. W jaki sposób odpowiadać na taką sytuację? Jak organizować też pomoc dla seniorów, by mogli realizować swoje pasje, mogli rozwijać wiedzę, przez to zdobywać jakieś doświadczenie w różnych nowych obszarach rozwoju, szczególnie cywilizacyjnego. Chodzi właśnie o te dziedziny technicyzacji i rozwoju własnej osobowości. Jakie więc możemy uzyskać, gdzie można uzyskać tą pomoc w zakresie edukacji seniorów? Może tak historycznie tylko jeszcze wspomnę, że te tradycje u nas w Polsce istnieją, edukowania dorosłych. Powstał kiedyś poradnik dla samouków, seniorzy brali udział w kształceniu Uniwersytetu Latającego, szkoły wyższe organizowane były dla dorosłych, uniwersytety ludowe czy świetlice dla dorosłych. Więc to już były te sposobności dla rozwoju w zakresie właśnie edukacji, kształcenia. Chyba najbardziej popularnym już od ponad 30 lat jest funkcjonujący Uniwersytet Trzeciego Wieku, który stara się zaspokajać właśnie takie potrzeby badawcze, potrzeby poznawcze osób starszych. Daje to szansę tym osobom odnalezienie się w grupie rówieśniczej, także pomaga dbać o siebie, o wygląd zewnętrzny. Daje jakość wiedzy, sprzyja też rozwojowi osobistemu, otwiera na nowe horyzonty, nowe zainteresowania, daje taką też samoocenę wyższą i poczucie własnej wartości. Więc jeszcze raz wrócę do tego, że nauka nawet w starszym wieku jest pewną formą zdobywania przede wszystkim wartości, ale jest to aktywność, która pomaga ćwiczyć pamięć, pomaga ćwiczyć umysł. I w tym wieku właśnie ta nauka nie jest czymś trudnym do zaakceptowania, nie jest to rzecz, do której ktoś jest zmuszany, a bardziej wybiera sam możliwość kształcenia, więc jest to raczej przyjemność i przygoda dla człowieka.
Przedstawiliśmy Państwu wiosnę jesieni, czyli o życiowej satysfakcji osób starszych. Czekamy na Państwa głosy i komentarze seniorzy@radio.lublin.pl. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Do usłyszenia, jak zawsze w każdy czwartek, tuż po 21.40.